Prelegent, który miał być jako pierwszy, właśnie będzie drugi, bo ktoś właśnie wybiegł i stanął na mecie pierwszy. I dlatego teraz bardzo serdecznie proszę o przedłożenie Maryjności wobec tajemnicy odkupienia. Prelegent ksiądz profesor doktor habilitowany Jacek Kępa z Uniwersytetu Śląskiego.
Dziękuję za udzielenie głosu, dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę tutaj z Państwem być i podzielić się kilkoma refleksjami teologicznymi. Myślę nawet, że ta kolejność też dobrze odpowiada intencji. Mieliśmy element biblijny, teraz będzie teologiczno-dogmatyczny. Proszę Państwa, mój zamysł wiąże się z prostą sprawą, prostą prawdą, której uczyłem się w seminarium duchownym. Nasz nauczyciel, nasz profesor na dogmatyce często podkreślał, że Mariologia jest tym ważnym traktatem, który mówi, sprawdzam dla doktryny, dla różnych poglądów teologicznych dotyczących doktryny chrześcijańskiej w różnych obszarach, czyli sprawdza jej poprawność. No i w ten sposób pomyślałem, że może warto będzie się podzielić kilkoma refleksjami dotyczącymi rozumienia tajemnicy odkupienia w odniesieniu do pobożności maryjnej, czy też na odwrót rozumienia tych inspiracji płynących z pobożności maryjnej, którą tutaj określam trochę jeszcze szerzej, inaczej jako maryjność, jako pewną wrażliwość maryjną dla teologii dogmatycznej. I tu szczególnie chciałbym to prześledzić, i tak to czynię w artykule, na przykładzie czterech dogmatów maryjnych. Jakie one przynoszą nam inspiracje dla teologii odkupienia i na odwrót też, jakie ewentualnie pojawiają się implikacje płynące z teologii odkupienia dla wrażliwości maryjnej. Ponieważ czas jest ograniczony, to pomyślałem, że spośród tych czterech klasycznych dogmatów Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, w niebo wzięta i niepokalanie poczęta i w niebo wzięta wybiorę przynajmniej trzy elementy i w ten sposób spróbuję je tutaj przedstawić. Chciałbym zająć się najpierw tym tytułem maryjnym Zawsze Dziewica. Ten tytuł maryjny bowiem przyjęty jako dogmat nie przez formalne ogłoszenie, ale na podstawie powszechności i dawności nauczania również wyraźnie odsłania pewną wrażliwość maryjną, która ma znaczenie dla szeroko uprawianej teologii. Potrzebne jest w każdym razie najpierw dotarcie do właściwego sensu formuły o dziewictwie Maryi, jak to mówi nam tradycja Kościoła, ante partem, in partu i post partem. Sens ten nie jest zupełnie oczywisty, czego świadectwem są różne toczone dyskusje, a w nowożytności także głosy nawołujące do czysto symbolicznego rozumienia. Warto docenić koncepcję, która mówi, że nie chodzi jedynie ani nawet pierwszorzędnie o kwestię tak zwanej integralności cielesnej. Ta bowiem jest kłopotliwa w odniesieniu do dziewictwa in partu i post partem, jeśli chce się poważnie potraktować podejrzenia o doketyzm. W dodatku koncentracja na cielesności w pojmowaniu dziewictwa prowadzi do poważnych problemów z uzasadnieniem w perspektywie eschatologicznej równości życia bezżennego i życia małżeńskiego, a więc wykrzywia w stronę manicheizmu perspektywę chrześcijańskiego myślenia o płciowości i prokreacji. Problem rozwiązuje się w dużym stopniu, gdy dziewictwo Maryi rozumie się najpierw w kontekście chrystologicznym, a następnie duchowym. Kontekst chrystologiczny podpowiada, że przyjście na świat Boga wcielonego jest zupełną nowością, efektem Bożej interwencji, która nie ma analogii w dziejach świata poza jedną, jaką jest sam akt stworzenia. Bóg swoją stwórczą mocą stwarza więc w łonie Maryi człowieka, który w swoim jednostkowym ludzkim istnieniu jest od początku logosem wcielonym, czyli swoje jednostkowe ludzkie istnienie zawdzięcza temu, że to logos formuje jego tożsamość. Świadomość, że chodzi tu o początek tajemnicy wcielenia, każe odrzucić mitologiczne skojarzenia o tym, że Bóg zastępuje pierwiastek męski w poczęciu w łonie Maryi. Za tą prawdą o chrystologicznym charakterze idzie zrozumienie duchowego sensu dziewictwa Maryi. Jest więc ona osobą zupełnie Bogu oddaną, pozwalającą Bogu działać w niej w sposób Bogu właściwy, a więc w sposób stwórczy. Jest oddana Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość. Ojcowie Kościoła łatwo odnajdą w tym rozumieniu dziewiczości Maryi wzór dla Kościoła. W ten sposób zostaje usunięta na drugi plan kwestia fizycznej dziewiczości, choć ta nadal będzie znakiem dla wymienionych duchowych wymiarów, czyli chrystologicznego i eklezjologicznego. Synonimem dziewiczości staje się w takim rozumieniu wyznanie Maryi ze zwiastowania „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Tradycja chrześcijańska nauczyła się czytać te słowa w ten sposób, że widzi w nich stałą dyspozycję Maryi, a nie taką, która byłaby ograniczona do chwili zwiastowania. W tym sensie pojawia się tu myśl o Maryi zawsze dziewicy. Do powiązań z teologią odkupienia prowadzi nas stwierdzenie, że tak opisana postawa Maryi jest stałym punktem odniesienia dla duchowości chrześcijańskiej. Dlaczego jest taka ważna? W niej wyraża się, moim zdaniem, kilka bardziej szczegółowych postaw, które warto wymienić i zobaczyć, jak ogniskują się w problematyce dotyczącej odkupienia. Najpierw, niczym nieograniczona otwartość na Boga zakłada pokorę. Pokora opisuje postawę człowieka pozostającego w jakiejś relacji. Wyrasta z przyjęcia prawdy o tej relacji. Człowiek odnoszący się do Boga ma możliwość uznania prawdy o swojej zupełnej zależności od Boga. Może także w prawdzie uznać swoją moralną słabość, która rzutuje na jego relację z Bogiem. W ten sposób staje się pokorny przed Bogiem. Przykład Maryi pokazuje, że pokora prowadzi dalej do rozumnego posłuszeństwa. Dodaję to określenie rozumne, bo jego ślad znajduje się w scenie zwiastowania, w rozmowie, jaką Maryja podejmuje, zgadzając się na wolę Boga. To drobne dookreślenie ma istotne znaczenie. Posłuszeństwo wobec Boga, wynikające z rozpoznania własnej kondycji przed Nim jako nieskończonym majestatem, w żaden sposób nie wymazuje wagi odpowiedzialności człowieka za jego wolne wybory. Więcej. Posłuszeństwo wobec Boga zakłada pełną akceptację osobową, a więc wolną decyzję osoby. Takie przekonanie wynika z obserwacji tajemnicy Maryi ze sceny zwiastowania, jaką przez wieki rozwijała chrześcijańska tradycja. To ważne przekonanie, obecne już w starożytnym Kościele i trzeba je szczególnie uważnie podkreślać w kontekście nowożytnej debaty nad możliwością wolności człowieka wiążącego się z Bogiem przez wiarę. Wreszcie, pokora wyrastająca ze spotkania z Bogiem, a także posłuszeństwo wobec Niego prowadzą do nadziei. Ta perspektywa otwiera się w zrozumiały sposób w życiu Maryi. Po zwiastowaniu, czyli po momencie decydującego powierzenia siebie woli Boga, przychodzi czas na radosne wyznanie tejże nadziei w Magnifikat. O czym to świadczy? Pokora jako wyraz uznania prawdy o sobie przed Bogiem i posłuszeństwo jako akt wolności przed Bogiem respektujący prawdę są aktami najgłębiej ludzkimi, a nie ograniczającymi człowieka. Dlatego wobec Boga nie tylko możliwa, ale zupełnie racjonalna jest nadzieja, która nie może być pomyślana inaczej, jak tylko w powiązaniu z realizacją człowieczeństwa, a w niej z realizacją wolności. Pozostańmy przy takim rozpisaniu postawy duchowej znamionującej dziewictwo Maryi. Otwartość na Boga, to znaczy na Jego wolę, jako pokora, posłuszeństwo i nadzieja wobec Niego. Jakie znaczenie mają te treści dla teologii odkupienia? Otóż teologia odkupienia znalazła się w okresie nowożytnym w szczególnym ogniu krytyki przychodzącym pozornie z wielu stron, można jednak wskazać, że zasadnicze przesłanie tej krytyki mieści się chociażby w formule Immanuela Kanta: człowiek dojrzały jest nieodwołalnie odpowiedzialny za swoje decyzje, wina jest nieprzekazywalna, stąd wiara w odkupienie dokonane zastępczo przez Chrystusa wygląda na niemożliwą do pogodzenia z ideą wolności ujmowanej jako autonomia podmiotu. Odtąd możliwy był rozwój podejrzeń, że chrześcijaństwo jest właściwie przeciwnikiem dążeń do realizowania tejże autonomii przedmiotu, gdy głosi niezbędność odkupienia, którego dawcą jest jedynie Bóg, a niemożność samozbawienia. Podobne podejrzenie budzi też teza o radykalnej potrzebie zbawienia wskutek zanurzenia w stan winy. Wiemy, że to także dzisiaj jakoś określa atmosferę pewnych debat wokół religijności w rozumieniu wolności człowieka. Ostatecznie te sposoby myślenia bazują na specyficznym obrazie Boga. Boga władcy zazdrosnego o człowieka i z nim konkurującego. Zniekształcenia tego typu niekiedy przenikają do koncepcji teologicznych, zwłaszcza związanych z tajemnicą odkupienia. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy wtóruje się w nich krytyce teologii odkupienia przez krzyż, a nie próbuje się dostrzec, że interpretacja odkupienia przez mękę i śmierć Chrystusa tylko wtedy jest z gruntu nieprawidłowa, gdy opiera się na nieprawidłowym obrazie Boga. Owa nieprawidłowość leży w uznaniu, choćby częściowym, konkurencji między wolnością człowieka a wolnością Boga. Tymczasem Bóg nie strzeże zazdrośnie swojego szczęścia, lecz dzieli się nim ze stworzeniem. Nie żąda w zamian ofiar, lecz przez ofiarę z siebie umożliwia wyjście z wplątania się w grzech. Nie zagraża wolności człowieka, lecz ją funduje. I właśnie we właściwym ujmowaniu tajemnicy Boga Zbawcy w jego relacji z człowiekiem właśnie pomaga praktyczna postawa wiary Maryi. Treści, które odnaleźliśmy w duchowym sensie dziewictwa Maryi, wskazują na takie rozumienie człowieka w relacji z Bogiem, które każe pozostać wrażliwym na ewangeliczną prawdę o tym, że wolność człowieka jest umożliwiona przez Boga i że do ostatecznej pełni człowiek rozwija się dzięki trwaniu w więzi z miłości w miłości z Nim. Pokora i posłuszeństwo wobec Boga, duchowe postawy pozornie sprzeczne z wymaganiami wolności, okazują się postawami znamionującymi doświadczenie wolności. Pozwalają one ostatecznie z nadzieją wyczekiwać pełni życia pojmowanej jako dar Boga. To jest jeden z tych przykładów refleksji wokół czterech dogmatów. Może jeszcze jeden, bo ten najbardziej się kojarzy z problematyką odkupienia, to jest dogmat o niepokalanym poczęciu. 3 minutki mi zostają, dziękuję za informację. Tutaj w takim razie będzie można krótko podjąć ten temat, bo zwykle przy niepokalanym poczęciu podejmowano zagadnienie, w jaki to sposób Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, i wiemy, że ostatecznie ta interpretacja dokonana przez Dunsa Scotta, sugerująca, że to wydarzyło się na mocy przewidzianych zasług Chrystusa, zwyciężyła i w ten sposób znalazła się ona wręcz w definicji dogmatycznej. I to pokazuje, że w dogmacie o niepokalanym poczęciu ten sposób myślenia teologicznego związany z Tomaszowym już modelem, rozwiniętym przez niego modelem, Chrystus odkupił nas między innymi przez to, że zdobył doskonałą zasługę za nas i odtąd możemy z tej zasługi czy tych zasług Chrystusa korzystać. Ten model wyjaśniający znalazł niejako pośrednio swoje wejście do orzeczenia oficjalnego, kościelnego właśnie w dogmacie o niepokalanym poczęciu. A więc ten model zostaje jakby promowany, podniesiony jako szczególnie ważny, ale musimy też pamiętać, zgodnie z pewną regułą interpretacji dogmatów, że dogmat o niepokalanym poczęciu nie zajmuje się wyjaśnianiem natury odkupienia Chrystusa, tylko zajmuje się wyjaśnianiem, czy też podaniem jako prawdy wiary nauki o właśnie niepokalanym poczęciu, a więc o wolności od grzechu pierworodnego Najświętszej Maryi Panny. A zatem tylko pośrednio ta koncepcja teologiczna dotycząca odkupienia znajduje swoje miejsce tutaj w nauczaniu Kościoła. Można by to oczywiście rozwinąć, troszeczkę więcej o tym piszę w artykule. Krótkie podsumowanie. Najłatwiej podsumować niniejszą krótką refleksję nad teologiczną wrażliwością maryjną stwierdzeniem, że odświeża ona pamięć o podstawowych prawdach wiary. Tym samym przypomina także o ważnym zakotwiczeniu teologii odkupienia w tychże prawdach. U podstaw tej konstatacji leży inne stwierdzenie. W maryjnej doktrynie wyłożonej w obrębie czterech dogmatów można zaakcentować wielorakie powiązania z całością treści wiary, a tym samym z całością teologii. Maryjna teologia daleko odeszła już od stanu izolacji, od innych treści wiary, stanu, który diagnozowano, jak wiemy, w nieodległej przeszłości. Starałem się wskazać, że przynajmniej niektóre elementy wrażliwości maryjnej teologa, nawet jeśli upominają się o sprawy oczywiste, mają dzisiaj dla teologii odkupienia pierwszorzędne znaczenie. Nie można zapomnieć o przyczynie tego faktu, o tym, że mariologia przyprowadza do podstawowych treści wiary, jest bowiem teologią w konkrecie. O ile teologia zawsze mówi o Bogu w relacji do świata, a zwłaszcza wiele miejsca poświęca relacji Bóg-człowiek, o tyle teologiczna nauka o Maryi jest zawsze szczególnym przypadkiem tej całościowej refleksji. Ponieważ zaś mariologia konstruowana jest szczególnie uważnie od strony doktrynalnej, to też uważnie odsyła do całej teologii i tym samym wciąż o niej przypomina. Stąd taka na koniec moja teza, czy mariologia jest ancilla soteriologię, tak, nawet więcej, mariologia ancilla teologię. Wypada uznać, że takie określenie dobrze wpisuje się w specyfikę wrażliwości maryjnej. Dziękuję bardzo.